Dla mnie wielki przywilej, że mogę dzisiaj stać tutaj przed wami. Na pewno z częścią z was już się zdążyłem poznać, ale być może większa część jest dla mnie jeszcze nieznajoma i wzajemnie. Nie wiecie, kim ja jestem, co w ogóle będę dzisiaj tutaj mówić, co sobą reprezentuję, skąd się tutaj wziąłem, więc może się krótko przedstawię. Jak już Łukasz wspomniał, nazywam się Bartosz Sokół. Mieszkam teraz, studiuję, pracuję w Katowicach na Śląsku. Wierzę w Chrystusa 5-6 lat. Jest to naprawdę najwspanialszy, najpiękniejszy okres mojego życia. I o tym między innymi dzisiaj będę chciał mówić. Wiecie, z kazaniami jest tak, że są kazania, które przygotowuje się bardzo ciężko. Nie chcą w ogóle wchodzić, wymyśla się na siłę jakiś temat, szuka się fragmentów. Wiesz, że musisz czymś się podzielić i po prostu no nie idzie, jak po grudzie. Trzeba się przygotowywać 5 razy trudniej, ciężej. Ale są też takie kazania i takie tematy, które nie ty przygotowujesz, ale one przygotowują ciebie. One cię zdobywają, one sprawiają, że nie umiesz myśleć o niczym innym, które sprawiają, że nieustannie masz w swoim umyśle pewien temat, pewną myśl i pewne przesłanie, które musisz z siebie wylać, musisz przełożyć się na zewnątrz, wylać i uwolnić się od tego ciężaru, który jest w tobie. I słowo, którym będę się dzisiaj z wami dzielił, to jest słowo o tym drugim charakterze. Kiedy zacząłem się przygotowywać, myślałem o tym zlocie, myślałem również, na jaki temat mam usługiwać, a temat brzmi na pomoc innym. Zacząłem szukać Boga i pytać się, Boże, czym chcesz, abym się dzielił? Sam wiesz, jak wiele mam wad, jak wiele mam braków, jak wiele mam słabości. Zapewne nie będę nawet w małej części lepszy od tych ludzi, którzy tam będą, albo głębiej znający ciebie niż oni. Czym się mam z nimi dzielić? Wiecie, Bóg włożył w moje serce konkretny temat, konkretną historię i chciałbym, abyśmy od razu mogli do tej historii przejść. Zapisana jest w drugiej księdze Samuela. Druga księga Samuela, 15 rozdział. Znowu będziemy wracać do historii związanej z Dawidem. Druga księga Samuela, 15 rozdział. Co to tak naprawdę znaczy pomóc innym? Jak powinno wyglądać życie zaangażowane w służenie innym ludziom i w jaki sposób chrześcijanin może maksymalnie efektywnie zaangażować się w budowanie Bożego Królestwa. 15 rozdział opowiada historię, którą doskonale znacie, dlatego chciałbym, żebyście mieli przed sobą Biblię, ale nie będziemy jej czytać. 15 rozdział mówi o pewnym człowieku, który miał na imię Absalom. Absalom był synem Dawida, doskonale znacie całą jego historię. Absalom urodził się na królewskim dworze, od zawsze miał przy sobie obecność ojca, doskonale znał swojego ojca. Jestem przekonany, że niejednokrotnie z nim rozmawiał, niejednokrotnie były takie chwile, kiedy bawił się razem z Dawidem, spędzali wspólnie czas i wyobrażam sobie dzieciństwo, które kiedyś musieli mieć. Takie dzieciństwo, jakie ma każdy ojciec ze swoim synem. Jestem pewien, że Dawid był naprawdę dumny ze swojego syna. Biblia mówi, że Absalom był człowiekiem o niezwykłej urodzie. Z całej tej historii możemy wywnioskować, że był niezwykle utalentowany, był osobą charyzmatyczną, zdolną i na pewno wróżono mu ogromną przyszłość w Królestwie Izraelskim. Kiedy ludzie spoglądali na Absaloma, już wtedy wyobrażali sobie człowieka, który będzie kiedyś wielką podporą i wsparciem dla swojego ojca. Absalom żył w otoczeniu króla, Absalom był wychowywany jako królewski syn i nie można mu odmówić jednego. On miał możliwość, aby poznać Dawida. On miał możliwość, aby go obserwować, aby z bliska przypatrywać się decyzjom, które on w swoim życiu musiał podjąć, aby być wpatrzonym w jego sposób zachowania się, w styl jego życia, obserwował z bliska jego wiarę i bez wątpienia musimy przyznać, że Absalom był blisko Dawida. Wiecie, jak to się stało? Jakim cudem w życiu normalnego człowieka pojawiła się tak straszliwa myśl? Zabić własnego ojca, wypędzić go z królestwa i przejąć po nim koronę. Niepojęte. Jak to możliwe, że człowiek, który był otoczony niezwykłą miłością jako królewski syn, człowiek, który był tak utalentowany, tak uzdolniony, któremu niczego nie brakowało, któremu wróżono wielką przyszłość, o którym być może opowiadano na ulicach Jerozolimy, jak to możliwe, że pewnego dnia usiadł na krześle i stwierdził, muszę wyeliminować swojego ojca, muszę go zabić, muszę go zniszczyć, muszę przejąć tron, muszę przejąć koronę. Kiedy ta historia zaczęła przemawiać do mnie, zrozumiałem, że muszę się z tym dzisiaj z wami dzielić z jednego względu. Chciałbym was najpierw zapytać, jak wielu spośród was wychowywało się w chrześcijańskim domu? Chodziliście na szkółki, czytaliście małe Biblie i tak dalej, i tak dalej. Proszę, unieście w górę swoje ręce. Okej, jest jakaś część ludzi, być może zdecydowana większość. Absalom wychowywał się na dworze królewskim. Absalom był człowiekiem, który mógł z bliska obserwować króla, mógł dorastać w jego obecności. Ale wiecie, w jego życiu coś się zmieniło. Jego stosunek do ojca zaczął przeradzać się z dziecięcego zachwytu w potężne rozczarowanie. Czytamy o tym, że kiedy Amnon zhańbił Tamarę, król Dawid nie wyrządził mu za to żadnej krzywdy, nie ukarał go w żaden sposób, dlatego że Amnon był jego pierworodnym synem, ale dalej czytamy o tym, że Absalom znienawidził Amnona. Już w tamtej chwili postanowił go zabić. Wiecie, w sercu Absaloma pojawiło się pytanie, dlaczego mój ojciec, dlaczego król Dawid postępuje w tak niegodziwy sposób? Amnon, mój brat, zgwałci moją siostrę i powinien za to ponieść śmierć. Jeśli nie śmierć, to powinien zostać upokorzony, ukarany w możliwie najwyższy sposób. Co się dzieje w sercu ojca, że nie jest w stanie uczynić tak prostej rzeczy? Jakie muszą być jego standardy sprawiedliwości? Jak to możliwe, że on nawet w najmniejszy sposób nie ukarał swojego syna? I wiecie, spoglądamy na tą historię i widzimy, jak w sercu Absaloma zaczyna się rodzić bunt. Coś się w nim pojawia. On zaczyna myśleć sobie, Dawid nie jest tego warty, aby być królem w Izraelu. Ja bym poradził sobie lepiej. Ja byłbym w stanie lepiej zarządzać Izraelem, wydawać lepsze wyroki. Moje standardy sprawiedliwości byłyby lepsze. I czytamy o tym, że on przyjmuje inicjatywę w swoje ręce. Zwołuje zebranie królewskich synów i Amnon jest człowiekiem, który z ręki jego i jego sług ponosi śmierć. Absalom postanawia zatroszczyć się we własnej mierze o to, co czuł w swoim sercu. On czuł się rozczarowany ojcem. On czuł, że ojciec zawiódł go w tak ważnej kwestii, jak oddanie sprawiedliwości dla jego ukochanej siostry. Absalom nie potrafi sobie z tym poradzić. Wiecie, obserwuję ten proces, jak ten młody dzieciak, który musiał być wpatrzony w swojego ojca, przeżywa okres rozczarowania. Rozczarowanie przeradza się we frustrację. Przeradza się później w otwarty bunt. I ten człowiek, który był zawsze zachwycony swoim ojcem, jak każde dziecko, występuje przeciwko niemu. Dlaczego o tym mówię? Większość z was wychowywała się w chrześcijańskich domach. Ja również wychowywałem się w chrześcijańskim domu. I dzisiaj stoję przed wami, aby powiedzieć, że wychowywanie się w chrześcijańskim domu niesie z sobą niesamowite zagrożenia. Nie jest łatwo wychowywać się w chrześcijańskim domu i stać się człowiekiem pełnym ognia i pasji dla imienia Jezusa Chrystusa. Nie jest łatwo głęboko przeżywać wszystkie sprawy wiary, kiedy od dziecka jesteśmy wychowywani na chrześcijański sposób. Kiedy czytamy przed snem małą Biblię dla dzieci, kiedy chodzimy na szkółki, znamy na pamięć wszystkie historie, kiedy 29 razy przyjmujemy Jezusa do serca na wszystkich możliwych spotkaniach, kiedy wjeżdżamy na koncerty, na obozy, naprawdę nie jest łatwo. I wiecie, w moim życiu ja przeżyłem ten okres dziecięcego zachwytu Bogiem, a później ten zachwyt, który miałem jako dziecko, zaczął przejawiać się w rozczarowanie. W niebieskiej Biblii dla dzieci czytałem, że Bóg jest najlepszym lekarzem, że uzdrawia wszystkich, tylko się pomódl i poproś Go, będziesz uzdrowiony. I Bartosz zaczął dorastać, zaczął spoglądać na rzeczywistość wokół siebie i okazało się, że tak nie jest. Okazało się, że ludzie w zborach są chorzy, okazało się, że kobieta, która siedzi obok mnie w ławce, za kilka lat umrze na raka i najwyraźniej Bóg jej nie chce uzdrowić. Modlitwy, posty, wszyscy starają się to uczynić, modlimy się z wiarą i nic się nie dzieje. Czytałem o tym, że Bóg jest zainteresowany tym, aby uśmierzać ludzkie cierpienie, ale widziałem je wszędzie dookoła siebie. Czytałem o tym, że Bóg jest sprawiedliwy, a nagle widziałem bezbożnych, którzy mieli wszystko, którym wspaniale się wiodło i widziałem uczciwych, pobożnych ludzi, którzy żyli w skrajnym ubóstwie. I ten mały dzieciak, który uwielbiał czytać Biblię dla dzieci, który uwielbiał recytować wersety, który wygrywał biblijne konkursy, ten mały dzieciak zaczął przeżywać swoje pierwsze rozczarowanie Bogiem. Okazało się, że Bóg nie jest taki, jak wyobrażałem sobie, że jest. I wiecie, w takich momentach pojawiają się dwie możliwości. Albo zaczynamy szukać głębiej, albo zaczynamy starać się poznać Boga od innej strony, starać się poznać Go w dojrzalszy sposób, albo odchodzimy, rezygnujemy, zaczynamy pogrążać się w stagnacji i zaczyna nam się wydawać, że wiara w Boga tak naprawdę jest źródłem frustracji i rozczarowania. Wiecie, to, co się stało w życiu Absaloma, dzieje się dzisiaj w życiu tysięcy młodych chrześcijan. Wychowywani w królewskim domu, otoczeni królewską opieką, słuchający Bożego Słowa na nabożeństwach, ludzie, których umysły są wypełnione wersetami z Biblii, którzy tym oddychają, którzy wieczorami siadają na kolanach swoich dziadków i słuchają biblijnych historii, osiągają wiek 15, 16, 17 lat i zwracają się przeciwko Bogu i odchodzą. I wiecie, ja dzisiaj o tym mówię, bo wiem, że niektórzy spośród was są właśnie w takim miejscu. Absalom stwierdził, że w jego życiu to on musi mieć ostateczne zdanie. Stwierdził, że to on musi przejąć kontrolę nad swoją rzeczywistością. Że nie będzie podporządkowywał się innej woli. Że nie będzie pozostawiał najważniejszych spraw w swoim życiu dla króla, który jest nieudolny w podstawowych, elementarnych kwestiach jego życia. I obserwuję, jak ten człowiek się oddala, 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 aż do takiej chwili, kiedy otwarcie wystawia miecz przeciwko swojemu ojcu i postanawia go zniszczyć. To jest historia wielu, wielu młodych ludzi w tym kraju, wychowywanych w ewangelicznych zborach, wychowywanych na podstawie Biblii, którzy zawsze w niedzielę słyszeli tak zwane zdrowe nauczanie. Odchodzą, po prostu odchodzą, rozczarowani Bogiem, mówią, nie chcemy mieć z tym nic wspólnego, nie chcemy tego Boga, o którym słuchaliśmy przez całe swoje życie. I wiecie, ja stoję tutaj przed wami i nie chcę marnować waszego czasu, swojego czasu, i mówić o rzeczach, które są zwykłą iluzją. Ja chcę, abyśmy zmierzyli się z rzeczywistością. Tak po prostu jest. Możemy to zaobserwować wokół siebie. I wiecie, chciałbym dzisiaj mówić o drugim człowieku, który musiał podjąć pewną decyzję w stosunku do Dawida. I kiedy spojrzymy na historię chrześcijaństwa, widzimy zawsze dwa nurty. Widzimy ludzi, którzy postępowali tak jak Absalom. Znając intelektualnie prawdy chrześcijaństwa, wychowując się na królewskim dworze, żyli otoczeni królewskim przesłaniem, a pomimo to ich wiara była absolutnie martwa. W ich życiu nie było żadnego podziwu dla ojca, żadnego zachwytu królem. Wszystko, co czynili, to maskowali swoje rozczarowanie, ale to rozczarowanie i tak prędzej czy później wydostawało się na zewnątrz i ci ludzie odchodzili. Ale wiecie, chciałbym wam dzisiaj mówić o innym człowieku i również jego historia jest niesamowicie inspirująca, bo kiedy spojrzymy na wszystkie wieki Kościoła, odnajdziemy ludzi, którzy chodzili w dokładnie takich samych śladach. I chciałbym, żebyśmy przeczytali teraz od 17 wersetu, 15 rozdział drugiej księgi Samuela, od 17 wersetu. A gdy król wyszedł z całym swoim zbrojnym ludem piechotą, zatrzymali się przy ostatnim domu. Wszyscy jego dworzanie pozostali u jego boku, a wszyscy Kretyńczycy, wszyscy Pletejczycy, wszyscy Gitejczycy w liczbie 600 mężczyzn, którzy towarzyszyli mu od Gad, przemaszerowali przed królem. Wtedy rzekł król do Itaja Gitejczyka, dlaczego i ty idziesz z nami? Wróć mi i pozostań przy królu, przy Absalomie. Bo jesteś cudzoziemcem, a poza tym wygnańcem ze swojego kraju. Zaledwie wczoraj przyszedłeś, a miałbym cię już dzisiaj brać z sobą na wędrówkę, gdy idę sam, nie wiedząc dokąd iść. Wróć się i pozwól powrócić swoim braciom, a niech Pan okaże ci łaskę i wierność. Lecz Itaj odpowiedział królowi, absolutnie niesamowite, poruszające, łamiące słowa. Jako żyje Pan, jako żyje mój Pan Król, że będę tam, gdzie będzie mój Pan Król. Czy na życie, czy na śmierć, tam będzie twój sługa. Wtedy Dawid rzekł do Itaja, idź tedy i przemaszeruj. I przemaszerował Itaj Gitejczyk wraz ze wszystkimi swoimi wojownikami i z całą gromadą kobiet i dzieci, które były z nim. A cały kraj głośno płakał, gdy wszystek zbrojny lud przemaszerował. Król zaś przeprawił się przez potok Kidron, na cały zbrojny lud przeszedł drogą w kierunku pustyni. Oto niesamowita historia. Dawid musi opuszczać swoje królestwo, Absalom buntuje się przeciwko niemu. Dawid wyrusza w podróż, z której mógłby po prostu nie powrócić. Nic nie wskazywało na to, że będzie taki dzień, kiedy Dawid powróci jako król, kiedy z powrotem obejmie tron. Wręcz przeciwnie, kiedy Dawid siedział gdzieś w swoim pałacu, przybiegł do niego sługa z przesłaniem, przychylność synów izraelskich jest po stronie Absaloma. Wiecie, Dawid był po przegranej stronie. Dawid był po tej drugiej stronie frontu, która nie miała wiele szans na zwycięstwo. I czytam o tym, że gdy pakuje się, gdy zdejmuje swoją królewską szatę, ubiera jakieś podróżne ubrania i wychodzi z miasta. Cały lud płacze, a nagle widać pewnego człowieka, który przychodzi do niego i mówi: królu, idę razem z tobą. Przyprowadziłem wszystkich swoich wojowników, ale nie tylko ich. Ufam na tyle w to, kim jesteś i w to, jakie masz możliwości, że zabieram całą swoją rodzinę, zabieram swoje żony i swoje dzieci. Wiecie, kim on był? On był Filistyńczykiem. On był konwertytą. On nigdy nie miał takiej możliwości jak Absalom, żeby przebywać na królewskim dworze, żeby wysłuchiwać kazań na temat tego, jaki jest król. On nigdy nie miał takich możliwości, aby siadać na jego kolanach, aby wpatrywać się w jego czyny, w jego słowa. On przez całe swoje życie był uczony zupełnie innych prawd. On całe swoje życie oddawał chwałę i cześć zupełnie innym Bogom. Ale spoglądam na tę historię i widzę człowieka, który przychodzi do króla. Co więcej, Biblia mi mówi, że on był u niego dopiero jeden dzień. Być może jest to sformułowanie metaforyczne. Dopiero wczoraj przyszedłeś, a dzisiaj już chcesz iść ze mną tam, gdzie nawet nie wiem, gdzie sam idę. Ale być może to nie jest sformułowanie metaforyczne. W każdym razie jest tam przez bardzo krótki okres czasu. I wiecie, on wypowiada niesamowite słowa. Jako żyje Pan, jako żyje mój Pan Król, będę tam, gdzie będzie mój Pan Król. Inne przekłady tłumaczą to, czy to będzie oznaczać śmierć, czy to będzie oznaczać życie, tam będzie twój sługa. Wiecie, Absalom chciał królestwa bez króla. Ittaj chciał króla, nawet jeśli nie miałby razem z królem otrzymać królestwa. Chrześcijaństwo naszych czasów zupełnie odmieniło porządek rzeczy. Wiecie, kiedy spoglądam na nas, kiedy spoglądam na samego siebie, bardzo często traktujemy Chrystusa jedynie jako środek do osiągnięcia innego celu. Chcemy, aby Chrystus nam błogosławił w pracy, więc przychodzimy do Niego się modlić, aby otrzymać błogosławieństwo. Chcemy, aby nas uzdrowił, więc przychodzimy do Niego po uzdrowienie, po lekarstwo. Chcemy, aby nam błogosławił w szkole, na studiach, więc przychodzimy do Niego przed egzaminem. Ogólnie chcemy być szczęśliwymi ludźmi, więc przychodzimy do Chrystusa, aby mieć szczęście. Tak jak tłumy ludzi, które chodziły za Nim po Izraelu, jedynie z taką intencją, aby coś od Niego uzyskać. Zobaczyć jakiś cud. Najeść się, jak będą rozmnożone chleby i rybki. Zobaczyć coś widowiskowego. Dostać jakąś historię, którą będą mogli przekazać innym. I wiecie, Absalom był człowiekiem, który pożądał królestwa, ale nie chciał w tym królestwie widzieć króla. On sam chciał być królem. Jestem pewien, i to naprawdę sprawia mi ból, że dzisiejsze chrześcijaństwo zmierza dokładnie w tą samą stronę. Jak często traktujemy Chrystusa jedynie jako środek do osiągnięcia innego celu? Jak często traktujemy Go jedynie jako kogoś, kto ma nam przynieść coś innego? Przychodzimy się modlić, aby coś uzyskać. Przychodzimy do Niego jak do biura obsługi interesantów i prosimy Go o to zlecenie albo o tamto zlecenie i ogólnie rzecz biorąc żądamy, aby On pomógł nam w tym, co chcielibyśmy zrealizować w naszym życiu. I wiecie, ludzie wychowywani w zborach bardzo często przyjmują taki sposób myślenia, że Bóg jest po to, aby pomóc nam, ułatwić nam życie, aby stać się dla nas emocjonalną ostoją, aby zadowolić nas i umożliwić nas wypełnienie tych wszystkich planów, które sami mamy. Spoglądam na Ittaja, Filistyńczyk, konwertyta, człowiek, który nigdy nie mógł przebywać z Dawidem przez dłuższy czas. Wiecie, on przychodzi i wypowiada niezwykłe słowa. Idę z tobą. Idę z tobą dokolwiek, kto mnie zaprowadzi. Czy mnie to zaprowadzi na śmierć, czy mnie to zaprowadzi na życie? Czy to oznacza chorobę, czy to oznacza zdrowie? Czy to oznacza błogosławieństwo w pracy, czy to oznacza zwolnienie z pracy? Czy to oznacza obfitość finansową, czy ubóstwo? Ja idę z tobą. Idę z tobą. Wiecie, to jest człowiek, który nie jest spragniony tego, co Dawid ma do zaoferowania, bo Dawid nie ma nic do zaoferowania. Dawid może mu zaoferować haniebną wędrówkę przez pustynię, trudności, zmęczenie, łzy i krew w rozstrzygającej bitwie. Tylko to mógł mu zaoferować Dawid. Ale mimo to ten człowiek przychodzi do niego i mówi: idę z tobą, nie masz teraz królestwa, nie siedzisz na swoim tronie, nie ma korony na twojej głowie, nie masz przy sobie doborowej armii żołnierzy. Nie jesteś dzisiaj bohaterem Izraela. Nikt nie śpiewa o tobie pieśni tak jak wcześniej. Nie jesteś kimś, kto jest teraz poważany, wywyższany przez lud. Jesteś w niełasce. Jesteś dzisiaj na liście poszukiwanych. Będziesz ścigany przez cały Izrael. Przychylność Izraela jest po stronie Absaloma, ale królu Dawidzie, ja idę z tobą. Dokądkolwiek mnie to zaprowadzi, ja idę z tobą. Czy to oznacza życie, czy to oznacza śmierć. Wiecie, to jest istotą prawdziwego chrześcijaństwa. To jest istotą serca, które naprawdę spotkało się z żywym Chrystusem. Takie serce nigdy nie będzie służyć Bogu tylko po to, aby zrobić jakiś swój własny interes. Nie będzie traktować Chrystusa jako środka do innego celu. Wiecie, prawdziwe chrześcijaństwo przychodzi do Chrystusa po Chrystusa i nie oczekuje niczego innego, bo w Chrystusie odkrywa źródło najwyższego szczęścia. W przeżywaniu, w rozkoszowaniu się Chrystusem odkrywa źródło najwyższej radości, które nic nie jest w stanie przewyższyć. I kiedy spoglądam na Itaja Gitajczyka, ten człowiek nie pragnął królestwa, on pragnął króla. I pozwólcie, że zadam wam pytanie. Co tak naprawdę napędza twoje chrześcijaństwo? Co tak naprawdę sprawia, że wierzysz, że przyjechałeś na ten zlot? Co tak naprawdę sprawia, że starasz się praktykować chrześcijańskie życie? Co cię napędza? Boisz się, że znajdziesz się w piekle? Boisz się, że jeżeli zrezygnujesz z tego, to być może spotka cię jakaś tragedia w życiu? Więc na wszelki wypadek lepiej służyć Bogu, być posłusznym i przestrzegać tego wszystkiego, co mówi Biblia? Co sprawia, że jesteś dzisiaj tutaj? Co sprawia, że uważasz się za chrześcijanina? Dlaczego mu służysz? Czy dlatego, aby być przekonanym, że w twoim życiu wszystko ułoży się właśnie tak, jak chcesz, aby się ułożyło? Że twoje najskrytsze marzenia się spełnią? Że twoje wieloletnie plany zostaną zrealizowane z Bożą pomocą? Czy właśnie po to mu służysz? Dlaczego za nim idziesz? Chciałbym, abyśmy odczytali jeden werset zapisany w liście do Hebrajczyków. Trzynasty rozdział od 12 wersetu. Dlatego Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Śpiewaliśmy dzisiaj pieśń, która mówiła: świat nie jest domem mym, blask nieba wabi mnie. Czuję się tu obcym, przechodniem. Szczerze, czy to jest rzeczywistością naszego życia? Czy czujesz się tutaj obcym? Czy wyszedłeś poza obóz? Czy w jakikolwiek sposób niesiesz hańbę Chrystusa w swoim życiu? W jakikolwiek sposób. Mówiliśmy o Absalomie, który zbuntował się przeciwko własnemu ojcu, pomimo tego, że wychowywał się przy nim i w jego obecności. Mówiliśmy o Itaju, który przyszedł do króla i z gorliwością stwierdził: idę za tobą, gdziekolwiek pójdziesz. Ale wiecie, jest jeszcze trzecia historia. Trzecia historia związana z tą samą sytuacją. Mefiboszet. Mefiboszet był człowiekiem bardzo ściśle związanym z dworem Saula i Dawid okazał mu niezwykłą łaskę. Przyjął go do swojego dworu, Mefiboszet jadł z nim przy jednym stole. I kiedy Dawid powrócił już po zwycięskiej bitwie do Jeruzalemu, czytamy, że Mefiboszet wyszedł mu na spotkanie i Dawid zadał mu jedno pytanie. Dziewiętnasty rozdział, od 24 wersetu. Także Mefiboszet, wnuk Saula, wyszedł królowi na spotkanie. Od dnia, kiedy król odszedł z Jeruzalemu, aż do dnia szczęśliwego jego powrotu, nie mył on swoich nóg i nie strzygł swojej brody i nie prał swoich szat. Zobaczcie, na zewnątrz zwolennik Dawida, na zewnątrz człowiek, który wyrażał swój ból, wyrażał swoją stratę, który mówi: jestem po stronie Dawida. Jestem smutny z powodu tej hańby, przez którą on teraz musi przechodzić. Gdy wtedy przyszedł z Jeruzalemu i spotkał się z królem, rzekł król do niego. To jest pytanie, które wierzę, że Duch Święty dzisiaj chce wyryć w naszych sercach. Dlaczego nie wyruszyłeś ze mną, Mefiboszecie? Dlaczego nie wyruszyłeś ze mną, Mefiboszecie? Wiecie, to był człowiek, który na zewnątrz naprawdę wyglądał jak zwolennik Dawida. Nie prał swój szat, nie mył swoich nóg, nie ostrzygł swojej brody. On na zewnątrz manifestował swoją sympatię dla Dawida. On na zewnątrz pokazywał wszystkim swoim sąsiadom, wszyscy, którzy żyli wokół niego, że tak, on jest po stronie Dawida. Ale wiecie, nigdy nie poszedł za Dawidem. Nigdy nie wyszedł poza obóz, aby nieść jego pohańbienie. On nigdy nie stał się uczestnikiem jego cierpień. Wiecie, co on zrobił? On się zabezpieczył. On stwierdził, jeśli wygra Absalom, to powiem, że nie wyruszyłem z Dawidem, że zostanę w tym mieście. Jeśli wygra Absalom, to będę mówił, że tak naprawdę byłem po jego stronie, bo gdybym był po stronie Dawida, to bym poszedł z nim. A jeśli wygra Dawid, to przyjdę i powiem, zobacz, nie piorę swoich szat, nie strzegę swojej brody, nie myję swoich nóg. Ja zawsze byłem po twojej stronie. I Dawid powraca, Mefiboszet przychodzi do niego i właśnie mu to mówi. Ja cały czas byłem po twojej stronie. Ja cały czas kibicowałem ci. Byłem twoim fanem. Ja cały czas starałem się, abyś ty wygrał. Marzyłem o tym. Ale zobaczcie, król zadaje mu jedno pytanie. Uderza w samo serce. Mówi, Mefiboszecie, jeśli byłeś ze mną, to odpowiedz mi na to pytanie. Dlaczego nie poszedłeś razem ze mną? Dlaczego nie było cię przy mnie, kiedy musiałem znosić hańbę wydalenia ze swojej ojczyzny? Dlaczego nie było cię tuż obok mnie? Dlaczego mi nie towarzyszyłeś w tych chwilach, kiedy przeżywałem smutek, hańbę i byłem strącony z tronu, na którym siedziałem od wielu, wielu lat? Dlaczego nie poszedłeś w tą podróż razem ze mną? Wiecie, to jest oskarżenie. To jest oskarżenie dla wielu, wielu chrześcijan, którzy tak naprawdę cały czas jedynie imitują swoje oddanie. I wiecie, co to tak naprawdę znaczy? Że na zewnątrz wyglądamy bardzo pobożnie. Nie pierzemy swoich szat. Na zewnątrz tak naprawdę wydajemy się ludźmi, którzy z całego serca kibicują Chrystusowi, aby już przyszedł i wygrał raz na zawsze tę bitwę. Ale wiecie, nigdy nie podjęliśmy nawet najmniejszego ryzyka dla Jego chwały. Nigdy nie zaryzykowaliśmy na tyle, aby móc stracić wszystko. Nigdy nie byliśmy jak Ittaj, Gitejczyk, który przyszedł do Dawida i powiedział mu, idę z tobą, zabieram wszystko, co mam, wszystko, co jest cenne w moim życiu, cokolwiek tylko mam i stanowi dla mnie jakąś wartość, zabieram to, idziemy razem z tobą, dokądkolwiek nas to zaprowadzi, wybieram się, królu, razem z tobą w tą podróż. On nie był takim człowiekiem. I wielu chrześcijan jedyne, co robi w swoim życiu, to stara się grać, prowadzić grę między jedną opcją a drugą opcją. Aby nie stracić tutaj i nie stracić tutaj. Aby nieco zadowolić Boga, ale z drugiej strony, aby nie czuć się w świecie zupełnie obcym. Z jednej strony, aby mówić całym sobą, że jestem za Dawidem, ale z drugiej strony, żeby świat czasami nie dostrzegł, że nie jestem po jego stronie. Imitowanie oddania. Kiedy przyszedł Dawid, uderzył jedną strzałą prosto w jego serce. Mefiboszecie. Zrobiłeś to, co zrobiłeś, ale dlaczego nie poszedłeś ze mną? Czy to nie będzie pytanie, które Chrystus zada po swoim powrocie wielu chrześcijanom podnoszącym ręce na nabożeństwach? Wielu ludziom, którzy w niedzielę wypełniali kościelne ławki z uwagą zapisując sobie w notatniku biblijne wersety? Czy to nie będą jego słowa skierowane do tłumów ludzi, którzy chodzili za nim po to, aby jeść rybki i chleby, aby widzieć cuda, aby w jakiś sposób zaspokoić swoje potrzeby? Czy to nie będzie jego pytanie? Bartosz, Tomasz, Dawid, dlaczego nie poszedłeś ze mną? Co to tak naprawdę oznacza pójść za Jezusem? Chciałbym wam przytoczyć kilka historii ludzi, którzy w pewien sposób naśladowali Ittaja Gitejczyka, którzy zadecydowali, że nie będzie takiej ceny, której nie zapłacą dla Chrystusa. I cokolwiek to przyniesie w ich życiu, czy to śmierć, czy życie, czy bogactwo, czy biedę, czy zdrowie, czy chorobę, oni wchodzą w to dla chwały Chrystusa. Oni byli na tyle spragnieni obecności, przeżywania Chrystusa, że mówili, żadna cena nie jest dla nas zbyt wysoka. My nie chcemy tylko królestwa. My nie chcemy siedzieć z Nim na Jego tronie i pławić się w luksusach. My chcemy Króla. Chcemy iść tuż obok Niego, bo to Król jest sednem naszej radości. Wiecie, kiedy myślę o takich ludziach, przychodzi mi na myśl Jim Elliot. Był jednym z młodych misjonarzy, który postanowił w koledżu, że zupełnie odda swoje życie dla chwały Chrystusa. I pewnego dnia pewną ręką zapisał w pamiętniku zdanie, które stało się słynne i znajdziecie je jako hasło wielu konferencji. Powiedział, nie jest głupcem ten, kto oddaje coś, czego nie może zatrzymać, aby zyskać to, czego nie może stracić. Kilka lat później jedna z amerykańsko-południowych rzek wyrzuciła na brzeg 5 ciał. Jednym z tych ciał było ciało 28-letniego Jima Elliota. Wiecie, ten człowiek się spalił dla Chrystusa. Zostawił żonę, zostawił dziecko, ale to plemię, któremu starał się zwiastować Ewangelię, zostało później zdobyte dla Chrystusa. I są dzisiaj o tym książki, są o tym filmy. Kiedy myślę o ludziach, którzy przyszli do Chrystusa i powiedzieli mu, gdziekolwiek idziesz, idę za tobą, czy to na życie, czy na śmierć, myślę o Adoranimie Judsonie. Był pierwszym misjonarzem protestanckim wysłanym do Birmy. I wiecie, wsiadał tam jako młody 20-letni chłopak. Wsiadał na statek i nie spodziewał się tego, co go czeka. Nie mógł przypuszczać, że będzie wykopywał grób dla swojej pierwszej żony. Nie mógł przypuszczać, że kiedy ożeni się z drugą żoną, to za jakiś czas będzie musiał pochować jej ciało. Nie mógł przypuszczać, że będzie trzymał w swoich dłoniach martwe ciała swoich dzieci. Że nigdy więcej nie zobaczy członków swojej rodziny. Nie mógł przypuszczać, że znajdzie się w więzieniu, że będzie prześladowany, że jego życie ułoży się w tak smutny, ciężki sposób. On nie zdawał sobie z tego sprawy. Ale kiedy wiele, wiele lat później wracał do ojczystego kraju, widział setki zborów, które powstały w kraju, w którym nie było wcześniej żadnego chrześcijanina. Dzisiaj w Birmie jest 600 tysięcy chrześcijan, którzy twierdzą, że Adoniram Judson był tym, który przyniósł Ewangelię dla tych, którzy zwiastowali ją im. Wiecie, ten człowiek przyszedł do Chrystusa mając 20 lat i powiedział mu, idę za tobą, dokądkolwiek mnie zaprowadzisz. I nie zwątpił. Nie zwątpił wtedy, kiedy w bardzo młodym wieku zmarła jego ukochana żona. Nie zwątpił wtedy, kiedy cieszył się córeczką, która została mu po śmierci żony i kilka miesięcy później zmarła jego córeczka. Przeżywał najciemniejsze momenty swojego życia, ale nigdy nie zwątpił. Dzisiaj znany jako mąż wiary, jako bohater, który przyprowadzał ludzi do Chrystusa. Ale wiecie, on zadecydował w swoim życiu, że nie będzie prowadził gierek, że nie będzie się bawił na dwie strony, że nie będzie ukrywał się w jakiś sposób, ale odda swoje życie dla chwały Chrystusa. Myślę również o takim człowieku jak David Brainerd. Mając 20 kilka lat, postanowił, że musi pojechać do pewnej indiańskiej wioski, aby zwiastować Chrystusa Indianom. I wiecie, był bardzo chory na ciężką odmianę gruźlicy, ale w swoim pamiętniku wpisał kiedyś tak. Wstałem rano tego ranka. To zdanie jest akurat bardzo logiczne. W każdym razie wstał rano tego ranka. Indianie wciąż dopuszczali się cudzołóstwa. Pili, bili w tamtamy i krzyczeli niczym w samym piekle. Modliłem się od pół godziny po wschodzie słońca do pół godziny przed zachodem. Nie było miejsca w obozie Indian, więc poszedłem do lasu i klęknąłem w śniegu, który sięgał mi brody. Nie miał ze sobą grzejnika. Był w lodowatym śniegu sam ze swoją gruźlicą. Zmarł w bardzo młodym wieku. W wieku 28 lat. Ale jego historia została wydana przez Jonathana Edwardsa i ludzie zainspirowani tą historią wyruszyli we wszystkie rejony świata z Ewangelią Chrystusa. Ten płomień, który zapalił się w życiu tego człowieka, rozpalił ogień w wielu miejscach na całym świecie. Dlaczego przytaczam tak drastyczne historie? Prawdopodobnie nikt z nas nie odda swojego życia dla Chrystusa. Być może ktoś się odda, ale być może nie. Dlaczego przedstawiam historię ludzi, których życie wydaje się nam tak trudne, od których chcielibyśmy uciec? Wiecie, przedstawiam to z tego względu, że istnieje cena za pójście za Chrystusem. Jeśli chcesz pomóc innym, to musisz zapłacić tą cenę. Chciałbym wam teraz przeczytać jeszcze kilka wersetów zapisanych w Biblii. Galacjan 6:10. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. I 2 Koryntian 2:15. Zaiste, myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Te dwa wersety mówią o niesamowicie ważnej sprawie. Póki mamy czas, czyńmy wszystkim dobrze, a najwięcej domownikom wiary. I my jesteśmy wonnością Chrystusa dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni. Często się mówi, że jedyny powód, dla którego istniejemy na ziemi jest taki, abyśmy mogli ewangelizować ludzi, składać świadectwo na zewnątrz, pomagać tym, którzy są bezdomni, tym, którzy są głodni, pomagać umierającym dzieciom w Afryce, chodzić do aresztów i zwiastować Boże Słowo. Ja się z tym wszystkim zgadzam. To jest piękne. Ale dzisiaj chciałbym mówić wam o tym, że najbardziej fundamentalną kwestią pomocy w chrześcijańskim życiu jest potrzeba budowania Kościoła. Kiedy kochasz Boga, pomagasz innym. Kiedy jesteś Itajem Gitajczykiem, który przychodzi do Chrystusa, oddaje mu się w radykalny sposób, tylko wtedy pomagasz innym. Wiecie, bardzo często identyfikujemy pomoc jedynie jako formę jakiegoś społecznego zaangażowania. Rozdamy paczki biednym dzieciom, wrzucimy 2 złote dla bezdomnego do jego pięknej, ozdobionej puszki, zrobimy cokolwiek, aby uspokoić swoje sumienie i w taki sposób będziemy mówić, że przecież pomagamy innym, że przecież dajemy coś z siebie. Ale kiedy spoglądam na wzór biblijny, widzę, że najbardziej fundamentalnym zadaniem w życiu każdego z nas jest budować Kościół. Być wonnością Chrystusa nie tylko dla tych, którzy giną, ale być wonnością Chrystusa dla tych, którzy są zbawieni. Wiecie, co to znaczy? Że są tylko 2 opcje. Albo budujesz Kościół, albo go rujnujesz. Nie ma trzeciej alternatywy. Nie ma trzeciej możliwości. Albo jesteś dla innych zachęceniem, albo jesteś zgorszeniem. Chrześcijanin jest jak magnes. Zależy, na którą stronę go przestawisz, ale on ma tylko 2 funkcje. Albo będzie odpychał, albo będzie przyciągał. Nie ma takiej możliwości, aby być neutralnym w chrześcijańskim życiu. Nie ma takiej możliwości, aby po prostu funkcjonować w grupie, aby być członkiem jakiejś organizacji misyjnej i po prostu być i nie wywierać żadnego wpływu na społeczność. Każdy z nas jest odpowiedzialny za to, żeby budować Kościół. Każdy z nas stanowi inspirację dla kogoś innego. Każdy z nas decyduje o tym, czy ktoś będzie wzrastał w wierze, czy nie. Może ktoś z was powie, no ale ja nie mam żadnego wpływu na Kościół, ja jestem tylko zwykłym chrześcijaninem, który przychodzi na nabożeństwo, więc co ja mogę zrobić? Jestem pewien, że Kościół stanowi wspólnotę, która przypomina łańcuch. Wiecie, kiedy jedno z tych ogniw zacznie się rwać, zacznie rdzewieć, jeśli jedno z tych ogniw zacznie źle funkcjonować, to te 2, które są obok niego, będą cierpieć. A jeśli te 2 będą cierpieć, jeśli te 2 zaczną odczuwać pewien brak, to również ci, którzy są połączeni z nimi, zaczną cierpieć. Wiecie, jeśli jeden członek jest chory, to całe ciało choruje. Czy zastanawiałeś się nad tym, że twoje prywatne życie to nie jest twoja prywatna sprawa? Od kiedy stałeś się chrześcijaninem, nie ma czegoś takiego, jak to jest moja prywatna sprawa. Bo stanowisz część wspólnoty, stanowisz część Kościoła. Jesteś człowiekiem, który albo buduje poprzez swoje życie, albo zachęcasz, albo inspirujesz, albo przyciągasz ludzi do Chrystusa, albo ich oddalasz. Albo jesteś kimś, kto prowadzi ludzi w innym kierunku. Kiedy spotykasz się z innymi, to robisz 2 rzeczy. Albo przyciągasz ich do Chrystusa, albo po spotkaniu z tobą oni zaczynają pragnąć Boga mocniej, zaczynają rozważać i myśleć nad swoim życiem, albo zaczynają od Boga oddalać się bardziej niż byli wcześniej. Każdy z nas jest odpowiedzialny za to, aby budować Kościół. Dlaczego o tym mówię? Czytamy o tym, że 2 uczniów w Biblii zostało nazwanych filarami Kościoła. Filarami Kościoła. Czy ktoś o tobie by mógł stwierdzić dzisiaj, że jesteś filarem w swoim kościele? Że jesteś filarem w swojej grupie? Czy inni mogą się oprzeć na tobie i stwierdzić, że tak, to jest człowiek, który nas buduje. Ilekroć go spotykamy, ilekroć z nim rozmawiamy, ilekroć widzimy jego zaangażowanie, wzrastamy w Chrystusie. On nas prowadzi bliżej. Czy jesteś człowiekiem, o którym można stwierdzić, tak, on jest filarem tej grupy? On jest filarem w swoim zborze? Czy może przypominasz odpadającą deskę? Co jakiś czas przychodzi lider, pastor, młotek, gwoździki i przybijamy, przybijamy. Mijają 2 tygodnie, mija miesiąc i deska znowu odpada i dach znowu przecieka. Wiecie, to jest niesamowicie istotne, aby zrozumieć, że twoje życie nie jest neutralne. Twoje życie nie jest obojętne. Twoje decyzje, twoje czyny nie są obojętne. Przez swoje życie powinieneś nieść pomoc do swojej społeczności. Nieść pomoc do swojej grupy. Powinieneś być filarem. Powinieneś być kimś, kto będzie przyciągał ludzi do Chrystusa. Po spotkaniu z tobą ludzie powinni być zachęceni. Po spotkaniu z tobą ludzie powinni myśleć, Cóż, mógłbym się więcej modlić, mógłbym więcej czytać Biblii, mógłbym więcej zwiastować innym. Po spotkaniu z Tobą ludzie powinni być prowadzeni do Chrystusa. Bliżej i bliżej i bliżej. I wracam teraz do tej historii, od której całe to kazanie rozpoczęliśmy. Ittaj Gitajczyk. Wiecie, kiedy on przyszedł do Dawida, lud był w rozsypce. Była z nim jakaś nędzna garstka i jego dworzan. I wiecie, co się wtedy stało? Tych 600 wojowników z rodzinami i dziećmi przemaszerowało przed Dawidem. Przemaszerowało. Żołnierz za żołnierzem, z zaciętą twarzą, z przekonaniem w oczach, zawołaniem Itaja, idziemy za tobą dokądkolwiek idziesz, królu. Czy to znaczy śmierć, czy to oznacza życie, idziemy za tobą. I ta grupa ludzi zaczęła maszerować przed Dawidem. Po co to wszystko? Wiecie, kiedy ta garstka ludzi, która była z Dawidem, zobaczyła, że oto konwertyta, cudzoziemiec, ten, który przyszedł do niego jeszcze wczoraj i on dzisiaj staje, aby bronić króla, aby oddać dla niego swoje życie, cokolwiek to oznacza, w ich sercu zaczęła się pojawiać otucha. W ich sercu zaczęła pojawiać się wiara, że może jeszcze nie wszystko stracone. I wiecie, kiedy spoglądam na Kościół i czytam historie takie jak te, Jima Eliota, Jonathana Edwardsa, czytam o tych wszystkich ludziach, to widzę, jak ten szereg maszeruje. Widzę, jak od 20 wieków ten szereg maszeruje i nic nie jest w stanie go zatrzymać. On jest zawsze w mniejszości. On zawsze wygląda jedynie na jakąś zbieraninę rozbitków. On zawsze wydaje się słaby, pozbawiony mocy, ale on maszeruje. On maszeruje przez wszystkie wieki i w każdym wieku historii chrześcijaństwa znajdziecie ludzi, którzy nie bawili się w chrześcijaństwo. Którzy nie byli jak Mefiboszet, grając na dwie strony frontu. Którzy nie byli jak Absalom, odchodząc od Boga tylko dlatego, że go nie rozumieli i mieli swoje własne wyobrażenia. Zawsze gdziekolwiek spojrzycie na historię, tak, tam są tacy ludzie. Tam są tacy ludzie jak Ittaj Gitajczyk, którzy zadecydowali w swoim sercu, że będą iść za Chrystusem. I tylko taki człowiek jest w stanie nieść pomoc. To tacy ludzie budują Kościół. To tacy ludzie sprawiają, że kolejne pokolenia czytają ich historię i w ich sercu zaczyna płonąć płomień. Jaką historię ty pozostawisz dla kolejnego pokolenia? Jaką historię piszesz dzisiaj swoim życiem? Możesz wrzucić do puszki, możesz dawać jakąś tam część pieniędzy na biednych ludzi. Możesz być zaangażowany w szkółki albo w jakąś inną służbę i to jest wszystko wspaniałe. Ale ogólnie rzecz biorąc, kiedy człowiek z boku spogląda na twoje życie, jaką historię piszesz? Twoje życie właśnie w tym momencie albo buduje Kościół, albo go burzy. I nie ma innej alternatywy. Albo jesteś osobą, która niesie zachęcenie do swojej grupki w swoim zborze, albo jesteś osobą, która odciąga ludzi od Chrystusa i dezorganizuje Bożą pracę. Właściwie to jest wszystko, co miałem dzisiaj do przekazania. I na koniec powiem już może coś z perspektywy lidera, jako człowiek, który pracuje z młodzieżą od 5 lat. To jest krótko. I nie mam właściwie nic głębokiego do powiedzenia, ale chciałbym się z wami podzielić jedną myślą. To niesamowicie sprawia różnicę, kiedy widzisz ludzi pragnących służyć w swego sercach Chrystusowi. Wiecie, jakiś czas temu przyszedłem, mamy w poniedziałki spotkanie, na których spędzamy czas wyłącznie się modląc. Przyszedłem na to spotkanie, było kazanie wstępne, śpiewaliśmy pieśni. Wiecie, byłem po prostu zniechęcony. Widziałem, że jest mało ludzi, że ludzie są tacy jacyś apatyczni. I nagle przez drzwi wszedł młody chłopak, o którym wiem, że pracuje, wiem, że ma dużo obowiązków i że musiał tutaj przybiec prosto z pracy. Ale zobaczyłem, jak on zwijany, parę minut po, wchodzi, klęka i zaczyna się modlić. Wiecie, co on w tamtej chwili zrobił? On wygłosił mi niesamowicie namaszczone kazanie. On sprawił, że w jednej chwili zostałem podniesiony. Że w jednej chwili w moim sercu pojawił się ogień. Są ludzie, którzy pragną się modlić. Są ludzie, którym nie jest to obojętne. Są ludzie, którzy zamiast wrócić z pracy, siąść przy komputerze i włączyć sobie filmik na YouTube, przyjdą zwijani do zboru i będą się modlić o zbawienie innych ludzi. Są tacy ludzie w kościele. I wiecie co? W moim sercu zaczął płonąć ogień. I mogłem się modlić w wolności, mogłem się modlić z radością i nie uczynił tego wielki mówca. Nie przyszedł do mnie anioł. Nie uderzył piorun. Nic się nie wydarzyło. przybiegł zżijany chłopak prosto z pracy i zaczął się modlić. Czy nie tak powinien funkcjonować Kościół? Czy nie tak powinna funkcjonować społeczność wierzących ludzi, którzy żyją z Chrystusem, radykalnie poświęcają Mu wszystko, co mogą i w taki sposób budują jedni z drugich? Czy nie jesteśmy jednym ciałem? Na koniec zostawiam Was znowu z tym samym pytaniem. Który z tych trzech typów reprezentujesz w swoim życiu? Absalom, rozczarowany, który zaczął oddalać się od Boga, tłumić w sobie tą frustrację i być może już ona wypływa na wierzch w twoim życiu, a może dopiero wypłynie. Czy może jesteś jak Ittaj Gitajczyk? Jeśli tak, to niesamowicie się cieszę i niech Bóg cię w tym błogosławi. A może jesteś jak Mefiboszet na dwie strony frontu? Nie myjesz szat, na zewnątrz pozorujesz, ale cały czas traktujesz świat jak przyjaciela. Budujesz czy rujnujesz Kościół? Zachęcasz czy zniechęcasz? Kim jesteś dzisiaj? Filarem swojej grupy czy odpadającą deską? To są fundamentalne pytania, na które każdy dzisiaj powinien udzielić odpowiedzi. Amen.